W latach 60. ubiegłego wieku francuski minister kultury, pisarz i teoretyk sztuki André Malraux miał powiedzieć: wiek XXI będzie duchowy, albo nie będzie go wcale. I temu stwierdzeniu towarzyszyło przekonanie, że w obliczu wyzwań współczesności duchowość będzie odgrywać kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości naszej planety. I myślę, że Malraux się nie pomylił. U progu końca pierwszej ćwiartki XXI wieku obserwujemy znaczący wzrost duchowego ożywienia w globalnej skali. Warsztaty z mindfulness, kąpiele leśne, jogiczne detoksy, kręgi bębnowe, druidyzm, wicca, astrologia, energia kryształów, New Age, szamanizm, channeling, czyli kanalizm, earthing, czyli uziemienie, odosobnienia psychodeliczne, duchowość gajańska, permakultura, karty tarota, uzdrawianie dźwiękiem. Pewnie domyślacie się, że to jest zaledwie mały ułamek tego, przykładów różnego rodzaju form duchowości, które obserwujemy we współczesnym świecie. I kiedy przyglądamy się globalnym trendom, to jest kilka rzeczy, które możemy zaobserwować. Po pierwsze, coraz więcej osób określa się jako duchowe, ale nie religijne. To znaczy duchowość zostaje całkowicie oderwana od jakiejkolwiek formy religijności. Ludzie coraz częściej poszukują sensu życia, wewnętrznego pokoju, transcendencji, ale niekoniecznie w ramach instytucjonalnych religii, o czym świadczy chociażby rosnące zainteresowanie medytacją, jogą, ceremoniami szamańskimi czy praktykami mindfulness, które można praktykować wszędzie tam, gdzie człowiek jest i nie trzeba do tego nikogo innego jak siebie samego. Ponad 275 milionów ludzi na świecie regularnie praktykuje medytację, a rynek medytacji rośnie w tempie, uwaga, 21,5% rocznie, osiągając wartość 10 miliardów dolarów. To pierwsza rzecz. Druga rzecz to samopoznanie i rozwój wewnętrzny. Cechą charakterystyczną współczesnej duchowości jest pragnienie samopoznania, czyli coraz częściej ludzie chcą odrzucać takie kulturowe maski, albo jak to się mówi, społeczne konstrukty, chcą się odkryć takimi, jakimi naprawdę są. Poszukują autentyczności i pewnej prawdy o sobie. Po trzecie, wzrasta przekonanie o jedności ludzkości i połączenia z naturą. Czyli, że jesteśmy jedno ze wszechświatem. Coraz więcej praktyk, takich jak kąpiele leśne, czy właśnie earthing, czyli uziemianie, chodzenie boso po ziemi, podkreśla wagę połączenia z naturą i wzajemnego przenikania się światów. Coraz częściej, po czwarte, widać łączenie różnych tradycji duchowych. Jesteśmy częścią procesu, który nazywa się synkretyzmem. To znaczy, ja jestem tym, który decyduje o tym, która rzecz mi pasuje i stworzę sobie swoją wersję duchowości. Ona będzie wyglądać tak, jak ja chcę, będzie skrojona na moje potrzeby i będzie odpowiadać temu wszystkiemu, co dla mnie jest ważne. W ten sposób wielu ludzi dzisiaj nie ma żadnego problemu z tym, żeby łączyć chrześcijaństwo z buddyzmem, hinduizmem czy psychologią transpersonalną. Wreszcie po piąte, obserwujemy rosnące zainteresowanie mistycznymi doświadczeniami, stanami pewnego transu czy świadomością alterowaną, to znaczy świadomością, którą można zmienić za pomocą środków psychodelicznych, jakkolwiek byśmy ich nie nazywali. Innymi słowy, żyjemy w świecie, w którym różne rodzaje duchowości łączą się ze sobą i każdy z nas może sobie wybrać, co chce i jak chce. Tylko przez rozwianie chmur i fantomów religii odkryjemy prawdę, rozum i moralność, miał powiedzieć w XVIII wieku jeden z najbardziej radykalnych ateistów, czołowy przedstawiciel oświecenia, baron de Holbach. Dzisiaj ponad 200 lat po epoce oświecenia, epoce, która głosiła zwycięstwo racjonalizmu i rozumu, a której konsekwencją miał być całkowity upadek religii, nauki, religii i duchowości, a miał być jej konsekwencją rozwój nauki, obserwujemy zmęczenie światem czysto materialnym. światem, który zbudowany jest na ciągłej konsumpcji i światem, który zbudowany jest na wiecznie racjonalnych argumentach. Okazuje się, że człowiek wcale nie jest cogito ergo sum, że wcale nie myślę, więc jestem, że nasza osobowość, to kim jestem jako człowiek, jest dużo bardziej skomplikowane niż tylko to, co mamy w głowie. Gdyby tak było, to wszyscy, tak jak tu jesteśmy, którzy wiemy, co mamy właściwego robić, co jest właściwe, żeby to robić, to wszyscy robilibyśmy to, co właściwe, bo wystarczyło było wiedzieć, to było przekonanie ludzi epoki oświecenia, że ludzie są niewyedukowani, że nie wiedzą, ale jak będą wiedzieli, to wreszcie będą mogli robić tak, jak powinni robić. Okazuje się, że my wiemy, również w Kościele Jezusa Chrystusa, my wiemy, co jest właściwe, ale często nie żyjemy zgodnie z tym, co jest właściwe. Więc człowiek to nie tylko cogito ergo sum, człowiek to coś więcej. A jednocześnie towarzyszy temu często głęboka tęsknota za czymś więcej niż takie materialnie uporządkowane, racjonalne życie. I dlatego obserwujemy w dzisiejszych czasach powszechny zwrot w stronę mistycyzmu, duchowości, przeżyć paranormalnych czy poszukiwania duchowego pokoju i głębi również w Kościele. I ludzie pragną nie tylko wiedzieć o Bogu i znać Boga, ale tęsknią za przeżywaniem Jego obecności, tęsknią za ponadnaturalnym doświadczeniem Boga, które wymyka się chłodnej racjonalności. Tylko wobec takiego ogromu duchowości wszyscy stajemy wobec pytania, czy każda duchowość jest dobra? Bo to, że wszyscy w jakimś sensie za nią tęsknimy albo do niej się odwołujemy, mniej lub bardziej, bardziej świadomie lub nie, to fakt. Ale czy każda duchowość jest dobra? A jeżeli nie, to jak odróżnić to, co dobre, od tego, co niewłaściwe? Zwłaszcza, że jak wspomniałem wcześniej, również w kontekście chrześcijaństwa mamy dzisiaj tendencję do tego, żeby łączyć wiele rzeczy, które pochodzą z zupełnie innych nurtów duchowych i zupełnie innych tradycji religijnych. Tydzień temu w naszej społeczności rozpoczęliśmy cykl rozważań pod tytułem Duchowy, czyli jaki? I podczas tego cyklu będziemy przyglądać się, w tym i następnym miesiącu, będziemy przyglądać się temu, co Bóg przez swoje słowo ma do powiedzenia w kwestii duchowości. Jeżeli jesteś dzisiaj tutaj po raz pierwszy, albo być może pierwszy raz słyszysz nas, słuchasz nas w internecie, to chcę powiedzieć, że bardzo się cieszymy, że tu jesteś. I bardzo cieszymy się z tego, że możesz być z nami i wsłuchiwać się w to nauczanie. Nie dlatego, że to ja mówię, czy to ja nauczam, ale dlatego, że jestem przekonany, że cały ten cykl przygotowywany od wielu miesięcy pomyślany jest po to, żeby pomóc ci nawigować w świecie pełnym różnych duchowych prądów, spostrzeżeń i tradycji. I jeżeli jesteś tutaj po raz pierwszy, to mam nadzieję, że nawet jeżeli z dystansem patrzysz na chrześcijaństwo, to ta seria pomoże ci lepiej zrozumieć, czym naprawdę jest chrześcijańska duchowość. Jeżeli coś odrzucasz, to chciałbym, żebyś wiedział, co odrzucasz. Nie swoje wyobrażenie o tym, co odrzucasz, ale co naprawdę odrzucasz. A zwłaszcza jeżeli jesteś osobą poszukującą duchowości, poszukującą Boga, mamy nadzieję, że w ciągu najbliższych tygodni znajdziesz odpowiedzi na dręczące cię pytania. W zeszłym tygodniu pastor Adam Szumorek przypomniał nam, że chrześcijańska duchowość bierze swój początek z trójjedynej natury naszego Boga. To znaczy my niczego nie wymyślamy jako chrześcijanie. My po prostu patrzymy na Boga, którego rozpoznajemy jako Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego. I patrząc na trójjedynego Boga, nasza duchowość ma odpowiadać, jest odbiciem Jego duchowości, tego, kim jest Bóg, jest odbiciem Jego charakteru. I powiedzieliśmy sobie, że jako dzieci Boga Ojca, dzięki mocy Jego Ducha, doświadczamy obecności Jego Syna w nas i pośród nas, a ta Jego obecność wyraża się poprzez relacje miłości między nami. Miłość jest w tym sensie, jest ostatecznym takim probierzem duchowości, którą nazywamy chrześcijańską duchowością. Ale jako naśladowcy Chrystusa, powiedzmy sobie szczerze, nie żyjemy w próżni. Otacza nas nie tylko współczesny świat ze wszystkimi tego konsekwencjami, ale też jak powiedzieliśmy, ten świat, który nas otacza, ma również pewne przejawy duchowości i czasami niełatwo jest w tym świecie się rozeznać. Dlatego nasze dzisiejsze pytanie, które stawiam przed nami, brzmi jeszcze raz. Czy każda duchowość jest dobra? A jeżeli nie, to jak odróżnić? ziarno od plew. Z podobnymi dylematami mierzyli się Izraelici stojący u progu ziemi obiecanej. Przez 40 lat błąkali się po pustyni, prowadzeni przez swojego Boga, zmierzający do ziemi, którą nazywali, czy nazwano ziemią obiecaną, ponieważ Bóg obiecał im, że wejdą do tej ziemi. Mogli do niej wejść zaledwie w kilka tygodni, ale z powodu swojego ich nieposłuszeństwa musiało wymrzeć całe pokolenie i nowe pokolenie ma wejść do ziemi obiecanej. Na ich czele za chwilę stanie Jozue. Mojżesz nie wejdzie do tej ziemi z powodu swojego grzechu. Jednej sytuacji tak naprawdę Bóg nie pozwala mu wejść, ale pozwala mu tę ziemię zobaczyć i daje mu szansę przypomnienia Izraelitom prawa, które zostało wcześniej nadane na górze Synaj. I w Księdze Powtórzonego Prawa Mojżesz jeszcze raz przypomina Izraelitom, stawiając zawsze przed nimi wybór, jakby kładzie to przed nimi, przypomina im pewne rzeczy i mówię: życie, śmierć, błogosławieństwo, przekleństwo. Stoicie przed pewnym wyborem. I za chwilę, kiedy wejdziecie do tej ziemi, w pewnym sensie nie będzie czasu na to, żeby się zastanawiać. My musicie po prostu wiedzieć, w jaki sposób nawigować pośród ludów, które żyją według zupełnie innych zasad, z zupełnie innymi bogami i według zupełnie innej duchowości. I Mojżesz przekazuje im w 18 rozdziale następujące wskazówki. Kiedy wejdziesz do ziemi, którą Pan Bóg twój ci daje, nie naucz się, to znaczy nie przejmij obrzydliwości tych ludów. Niech nie znajdzie się u ciebie taki, który przeprowadza swego syna czy swoją córkę przez ogień. Ani wróżbita, ani wierzbiarz, ani guślarz, ani czarodziej, ani zaklinacz, ani wywoływacz duchów, ani znachor, ani wzywający zmarłych, gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni. I z powodu tych obrzydliwości Pan Bóg twój wypędza ich przed tobą. Bądź bez skazy przed Panem Bogiem twoim, gdyż te narody, które ty wypędzasz, słuchają wierzbiarzy i wróżbitów, a na to Pan tobie nie pozwolił. Zdecydowane słowa nazywające rzeczy po imieniu tak precyzyjnie i wyraźnie, że bardziej się już nie da. A dla naszego ucha być może pewne rzeczy brzmią dziwnie, być może zbyt bezpośrednio, ale to, co patrzymy, to, co widzimy w tym fragmencie, to to, że po pierwsze Bóg jednoznacznie ostrzega Izraelitów przed duchowymi praktykami ludów w ziemi, do której mają wejść. I trzy razy, kiedy coś jest w Biblii powtórzone, to znaczy, że jest ważne. Kiedy powtórzone jest trzy razy, to znaczy, że jest bardzo ważne. I Bóg trzy razy w tym fragmencie przez Mojżesza mówi to nawet nie jest złe. Bóg mówi, to jest obrzydliwe. Hebrajskie słowo, które jest tu użyte, to słowo, które inaczej oznacza, kiedy to się dzieje, zbiera mi się na wymioty. Bóg mówi, kiedy widzę te rzeczy, kiedy obserwuję tego typu praktyki, to nie jest tak, że ja stoję, patrzę i myślę sobie, Bóg mówi, zbiera mi się na wymioty. Po drugie, widzimy, że te praktyki są powodem, dla którego Bóg wypędza te ludy przed Izraelem. Że to jest powód, a może jeden z powodów, ale na pewno ważny powód, dla którego Bóg mówi, nie ma dla nich miejsca tutaj. I to dlatego, z powodu tych praktyk, z powodu tego, że zaufali innym bogom, bożkom i pławią się w swojej duchowości, nie ma dla nich miejsca tutaj. A zatem widzimy, że pewne praktyki duchowe nie tylko są Bogu obojętne, ale mają też swoje poważne konsekwencje. Po trzecie, Bóg wzywa swój lud, aby byli, cytat, bez skazy przed Panem Bogiem twoim. A to oznacza, i Bóg mówi wyraźnie, że nie będą słuchali wierzbiarzy i wróżbitów, bo Pan im na to nie pozwolił. To nie jest kwestia ich wyborów, czy w sensie decyzji. To nie jest kwestia ich widzimisię. To nie jest kwestia tego, że oni sobie wymyślili, jak to będzie wyglądać. Nie, oni wiedzą, że Pan im na to nie pozwolił. To oznacza, że pewne praktyki nie tylko się Bogu nie podobają i nie tylko mają swoje konsekwencje, ale też spotykają się z wyraźnym zakazem ze strony Boga. Bóg mówi, nie będziesz tego robił, nie igraj z ogniem, nie baw się w to. Można zapytać, no dobrze, ale co takiego złego było w tych praktykach i dlaczego spotkały się one z jednoznacznym potępieniem Boga? No i przede wszystkim, co ma wspólnego fragment sprzed kilku tysięcy lat z nami? My do żadnej ziemi obiecanej nie wchodzimy, żyjemy w Polsce w XXI wieku. Co to ma wspólnego z nami? Kiedy przyjrzymy się bliżej tej liście, to zobaczymy, że te rzeczy, które budzą wymioty w Bożym sercu czy w Bożych trzewiach, można podzielić na trzy kategorie. Pierwsza z nich to przepowiadanie przyszłości. To znaczy próba odkrycia tego, co ma się wydarzyć. I to często pod wpływem transu, które wynika z zażywania różnych substancji czy palenia ziół. To tak dla wszystkich, którzy twierdzą, że Bóg czy Pismo Święte nic nie mówi. Bóg nigdy nic nie mówi o zażywaniu narkotyków. Że tam nie ma nic do powiedzenia na ten temat. Że tam o alkoholu może tak, o innych rzeczach, o seksie tak, ale o narkotykach nic nie ma. No to wybacz, ale niestety, albo stety, narkotyki były połączone z wprowadzaniem się w trans, aby te praktyki, o których Bóg mówi, że są dla Niego obrzydliwością, w ogóle nie miały miejsca. To po pierwsze. To było związane z, czyli praktyka przepowiadania przyszłości wiązała się też często z konsultowaniem bóstw lub czytaniem astrologicznych, przyrodniczych znaków w celu poznania tego, co miało się wydarzyć. A więc przepowiadanie przyszłości. Po drugie, czary. Czyli praktyki, których celem było wpłynięcie na jakieś wydarzenia albo na czyjeś życie, albo wręcz leczenie za pomocą odpowiednich ziół, mikstur i przyzywania bogów czy bóstw. Wreszcie po trzecie, wywoływanie duchów albo kontakt ze zmarłymi. Czyli praktyka łączenia się z tymi, wchodzenia w kontakt, próba wyproszenia czegoś, rozmowy z tymi, którzy odeszli. W celu, uwaga, najczęściej szukania podpowiedzi co do podejmowania decyzji, kierunku, pocieszenia. A na czele tych praktyk, niczym inwokacja, jak pamiętacie, kiedy Bóg dawał swoje 10 przykazań i zaczynał od określenia samego siebie i mówił: ja jestem Pan Bóg Twój, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej i z domu niewoli. Tak w tym przypadku Bóg nawet nie odnosi się do jednego, do jakiegoś bóstwa, nie próbuje go opisywać, tylko mówi o praktyce przeprowadzania dzieci przez ogień, czyli praktyce poświęcania dzieci dla kanaańskiego boga Molocha. To jest jego inwokacja. To jest jego natura. Bóg czy bóstwo Moloch, które czeka na to, aby człowiek poświęcił mu to, co ma najcenniejszego oprócz swojego własnego życia, czyli życie własnego dziecka. I w ten sposób zaprzedał siebie temu Bogowi. I w ten sposób Bóg pokazuje, jak bardzo On, Bóg Jahwe, różni się od Boga Molocha, od bóstwa Molocha, od wymyślonego bóstwa, które domaga się krwi od dzieci. A co zatem łączy te trzy rodzaje praktyk? To, co łączy te praktyki i wszystkie inne praktyki, które po nich następują, bo nie jest to skończona lista, ale wszystkie inne praktyki, które w jakiś sposób wiążą czy wywodzą się z tych praktyk. To, co łączy te praktyki, to pragnienie poznania przyszłości i wpływania na nią w oparciu o własne siły, o własne możliwości oraz kontakty z siłami przeciwnymi Bogu, bez polegania na Bogu i Jego prowadzeniu. Innymi słowy, jest to pragnienie posiadania przez człowieka Bożej wiedzy albo Bożej sprawczości, ale praktykowane w oderwaniu od samego Boga. A jeszcze inaczej, to próba osiągnięcia celów poza Bogiem i z dala od Niego na podstawie swoich własnych wymysłów albo kontaktu z mocami ciemności, które nie mają nic, absolutnie nic wspólnego z Bogiem, chociaż są bardzo duchowe. Bóg mówi, taka duchowość nie jest obojętna, ale ma źródło w tym, co dzisiaj już nazywamy, czy definiujemy jako okultystyczne przekonanie o ludzkiej sprawczości, które opiera się na technikach i praktykach, które pomijają Boga i próbują wejść w Jego kompetencje i skupiają się na pomaganiu samemu sobie za, uwaga, wszelką cenę. Za wszelką cenę. I mówimy tu o tych poważnych, takich jak właśnie okultystyczne praktyki, czy te grubsze rzeczy, które są tu wymienione, czary, wróżbiarstwo i tak dalej. Ale mówimy też o tych niepoważnych, o tym pukaniu w niemalowane, o tym trzymam kciuki, o tym powodzenia, nie dziękuję. Śmiejemy się, ale w każdym z tych drobnych rzeczy, które pewnie nawet czasami przejęliśmy jeszcze z życia, kiedy nie znaliśmy Boga i one są częścią naszej, czasami naszego słownika czy słownictwa, nie zastanawiamy się nad nimi wiele, ale w każdym z tym pukaniu w niemalowane, w tym tfu, w tym rzucaniu przez lewe ramię, w tym zatrzymywaniu się, bo czarny kot przejechał, śmiejemy się z tego, ale źródłem tego rodzaju rzeczy jest bardzo konkretna duchowość, która pojawia się, przejawia się w niewinny sposób, śmieszny dla nas nawet sposób, ale tak na wszelki wypadek. Tak na wszelki wypadek ufam Bogu, a tak na wszelki wypadek nie zaszkodzi odpukać w niemalowane. Czyż to nie jest w prostej linii? Przedłużenie kłamstwa, które w ogrodzie Eden dociera do ludzi przez diabła, który mówi: będziecie tacy jak Bóg. Dacie radę bez Niego. Innymi słowy, Bóg przestrzega nas przed duchowością, która próbuje obejść się bez Niego w celu zmiany naszego lub, uwaga, czyjegoś życia. Doreen Virtue to czołowa przedstawicielka ruchu New Age, autorka wielu książek i mówczyni konferencyjna. Na swoich książkach tłumaczonych na 38 języków i wykładach zbiła ogromny majątek. Wychowana w ruchu Christian Science, po studiach psychologicznych zaczęła publikować książki na temat, w ogóle nie New Age ani czarów, na temat samopomocy. Jak samemu możesz sobie pomóc poprzez różnego rodzaju praktyki. Szybko zaczęła być zapraszana na konferencje właśnie New Age, na których poznała świat uzdrowieńczych kryształów, czakramów oraz technik uzdrowicielskich, takich jak joga, leczenie dźwiękiem czy czytanie z gwiazd. Kolejne książki, kolejne konferencje, kolejne pieniądze, które były dla niej potwierdzeniem fałszywych twierdzeń, które często wypowiadała, że Bóg da ci wszystko, jeżeli tylko Go o to poprosisz. Albo jeżeli tylko będziesz wierzył. Jak będziesz wierzył, to Bóg ci wszystko da. Twoje słowa tworzą rzeczywistość. Mów tylko pozytywne rzeczy, bo jak mówisz negatywne rzeczy, to dzieją się złe rzeczy. Pozytywne wyznawanie tworzy pozytywny świat wokół ciebie, więc więcej tego pozytywizmu. Im więcej mówisz, tym więcej pozytywnych rzeczy się dzieje. Jako osoba żyjąca w przekonaniu, że wszystkie drogi prowadzą do tego samego Boga, Doreen słuchała różnych mówców z różnych religii. I pewnego dnia usłyszała irlandzkiego kaznodzieję, który mówił o fałszywych nauczycielach. Z drugiego listu do Tymoteusza. Mówił o fałszywych nauczycielach, mówiących ludziom to, co, jak mówi tłumaczenie, łechce ich uszy. To, co ludzie chcą czy lubią usłyszeć. I Doreen powiedziała, cytat: po raz pierwszy w życiu miałam poczucie, że coś jest ze mną nie tak. Że coś z moimi przekonaniami jest nie tak. I poprosiłam męża, żebyśmy poszli do chrześcijańskiego kościoła na nabożeństwo. Koniec cytatu. Przez jakiś czas Doreen żyła w zawieszeniu między dwoma światami. Z jednej strony to był świat Bożego Słowa, które czytała, z drugiej strony to były karty Tarota, które ciągle układała. Z jednej strony świat modlitwy, z drugiej uzdrowieńcze kryształy. Z jednej strony świat przemiany z ducha, z drugiej strony odczytywanie horoskopów. Aż pewnego dnia, czytając fragment Bożego Słowa, który właśnie przeczytaliśmy, ta historia opisana jest w Christianity Today, w internecie możecie ją sobie znaleźć. Pewnego dnia, czytając fragment tego słowa, które dzisiaj właśnie czytaliśmy, czytając listę tych rzeczy, którymi Bóg się brzydzi, dotarło do niej, że to, co robiła przez tyle lat, nie jest jakieś tam, jest po prostu złe i nie podoba się Bogu. I upadła na kolana i zaczęła wołać do Boga i mówić: przepraszam Cię, Panie, nie wiedziałam. Po prostu nie wiedziałam. I tego dnia Doreen w pełni oddała swoje życie Bogu i postanowiła iść za Jezusem. A ta decyzja miała swoje daleko idące konsekwencje, bo nie myślcie sobie, że tak łatwo jest się wyrwać z biznesu New Age, że wszyscy są tak miło do ciebie nastawieni i każdy rzeczywiście może wybrać sobie taką duchowość, jaką chcesz. Wręcz przeciwnie, musieli opuścić swoją posiadłość, którą mieli na Hawajach, musieli, ich wydawca zawiesił współpracę na zawsze, a ze środowiska New Age płynęły groźby i nienawistne maile. Ale ani przez chwilę Doreen nie żałowała swojej decyzji. Skończyła studia teologiczne i dzisiaj wszędzie, gdzie jest, gdzie tylko, gdzie może, błaga ludzi, aby nie czytali jej książek. Wyobrażacie sobie? Autora, który mówi, proszę was, błagam, nie czytajcie moich książek. Cytat. Po tym, jak nie znalazłam pokoju w ruchu New Age, w końcu znalazłam pokój w Jezusie. Pomimo wielu sztormów w moim życiu, dzisiaj o tym śpiewaliśmy, tym, co mnie trzyma, jest nadzieja i ufność w Panu. O, jakże to jest inne od przekonania o tym, że mogę jakimiś technikami wymyślić sobie, wyłożyć sobie, ułożyć sobie swoją własną przyszłość. Apostoł Paweł zwraca nam uwagę, że bój, który toczymy w życiu, to nie jest bój z krwią i z ciałem, ale z mocami ciemności. Że my nie żyjemy w neutralnym środowisku, a rzeczy, które tak przychodzą nam czasem bardzo lekko i łatwo i z uśmiechem na nie patrzymy, one mają bardzo konkretne umocowanie w innym świecie duchowym niż ten, który my przyzywamy, kiedy wołamy: Boże, uzdrów ją. Boże, pomóż mi. Panie, jeżeli nie Ty, to nikt. I oczywiście trzeba uznać fakt, że ludzie angażują się w tego typu rzeczy, ponieważ pragną czegoś więcej. Jestem o tym przekonany, że za tymi poszukiwaniami stoi często tęsknota właśnie za czymś więcej. O tym już mówiliśmy, ale to ma znaczenie, gdzie tego więcej szukamy. Ale myliby się ktoś, kto myślałby, że niebezpieczeństwo fałszywej duchowości przychodzi wyłącznie z zewnątrz. Że to jest coś, gdzie my tutaj, chrześcijanie, jesteśmy tacy bezpieczni, tylko żeby tamto z zewnątrz nie przyszło, już będzie dobrze. Mojżesz przestrzega Izraelitów przed wypaczeniem pewnych praktyk, które pochodzą z samego środka duchowości bliskiej naszemu Bogu. I w dalszej części tego rozdziału mówi tak: wszakże prorok, który ośmieli się mówić w moim imieniu słowo, którego mu nie nakazałem mówić, albo który będzie przemawiał w imieniu innych bogów, taki prorok poniesie śmierć. A jeżeli powiesz w swoim sercu, po czym poznamy słowo, którego Pan nie wypowiedział? Jeżeli słowo, które wypowiedział prorok nie w imieniu Pana, nie spełni się i nie nastąpi, jest ono słowem, którego Pan nie wypowiedział, lecz w zuchwalstwie wypowiedział je prorok, więc nie bój się go. Obok króla i kapłana prorok był trzecim tak zwanym namaszczonym urzędem. Urzędem, przez który Bóg jakby namaszczał człowieka, aby ten w jego imieniu prowadził jego lud. Ale urząd proroka był jedynym, który nie wywodził się z sukcesji wewnątrz rodu. Królowie umierali, ich synowie obejmowali trony. Kapłani wywodzili się z rodu Arona. Ale prorocy byli bezpośrednio powoływani przez Boga z zupełnie, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, randomowych miejsc w życiu i rodzin. I byli powoływani przez Boga do komunikowania Bożych planów i celów, które czasem wymykały się opisowi aktualnej rzeczywistości. Prorocy mówili o rzeczach, których nie można było zobaczyć. Czasem były wręcz nieintuicyjne, ale kiedy mówili, tak mówi Pan, i kiedy Bóg przyznawał się do tego proroka, to ludzie chcieli mu wierzyć, choć jak pokazuje historia, często kamienowali, zabijali swoich proroków. Nie trudno się domyślić, że to stwarzało szerokie pole do nadużyć. I pojawiali się tak zwani samozwańczy prorocy i głosili rzeczy, których Bóg nigdy nie powiedział albo które nie miały z Nim nic wspólnego. Wystarczyło powiedzieć, tak mówi Pan, i to nagle przykuwało uwagę słuchaczy. I Bóg przestrzega w swoim słowie, przestrzega swój lud przed takim wypaczaniem Jego słowa, dając do zrozumienia, że ktoś, kto zuchwale igra w ten sposób z Bogiem i Jego słowem, poniesie śmierć. Ponieważ wypowiadanie się w imieniu Boga żywego jest wypowiadaniem się w autorytecie samego Boga i to nie jest nic lekkiego. Dlatego w Starym Testamencie fałszywych proroków kamienowano. W Nowym Testamencie dar prorokowania nie spełnia już tej samej roli, co kiedyś. Nie mamy czasu, żeby długo się tym zajmować, ale powiem tylko krótko i możemy o tym więcej porozmawiać z tymi z was, którzy będą bardziej zainteresowani. Kiedy mówię, że dar prorokowania już nie spełnia tej samej roli, to mam na myśli to, że miejsce proroczego objawienia, więc tak mówi Pan w kontekście Nowego Testamentu, zastąpiły relacje apostołów, czyli kanon Nowego Testamentu. Tak powiedział Pan i tego się trzymamy. To jest kanon, którego się trzymamy i w oparciu o który sprawdzamy rzeczywistość. To jest probierz naszej wiary w tym sensie, że kiedy mamy Biblię, gdyby już nigdy więcej Bóg niczego więcej do nas nie powiedział, to mamy wszystko, co potrzebujemy, aby żyć wiecznie z Nim, z Chrystusem i w mocy Jego Ducha na wieki. Ale dar prorokowania jest ciągle jednym z darów, którym Bóg obdarza swój Kościół. Ma on jednak charakter bardziej powszechny, jest mniej ekskluzywny niż w czasach Starego Testamentu, bo nawet kiedy patrzymy sobie na Stary Testament i Nowy, to wszystkich ksiąg prorockich w Starym Testamencie jest zaledwie 17. A w samym Kościele w Koryncie apostoł Paweł wskazywał, że mogło być dwóch, a nawet trzech na jednym nabożeństwie. Filip miał 4 córki, które prorokowały. To już jest 7. Dar prorokowania był dużo bardziej powszechny, dużo mniej ekskluzywny niż dar ten sam w Nowym Testamencie, niż w Starym Testamencie. I dzisiaj też nie osądzamy proroków, ale osądzamy proroctwa, badając ich zgodność z rzeczywistością. Ale Bóg ostrzega przez Mojżesza swój lud przed fałszywymi prorokami. Tak samo my dzisiaj. I chcę to powiedzieć z całą stanowczością w imieniu swoim i starszych naszego Kościoła i duszpasterzy. Chciałem przestrzec Ciebie bardzo wyraźnie przed samozwańczymi prorokami, przed ludźmi, którzy wewnątrz Kościoła słowami tak mówi Pan albo Bóg mi tak powiedział, zamykają wszelką dyskusję o tym, czy postępują właściwie, czy nie, próbują kontrolować rzeczywistość, zwodzić ludzi i często dla własnej korzyści wykorzystywać szczere pragnienie poznania Bożej woli przez innych członków Bożego Kościoła. Często jest to nieuprawniona próba sięgania po autorytet Boga, żeby uzyskać swoje rezultaty. W jednym i w drugim przypadku, zarówno w przypadku czarów, wróżbiarstwa i tamtych rzeczy, jak i w przypadku fałszywego prorokowania, powołujemy się na autorytet Boga albo sięgamy po nadprzyrodzoną wiedzę, żeby osiągnąć często swoje własne cele. I nie mam czasu, żeby wam opowiedzieć o ludziach, których nieraz z pastorem Adamem Pańczakiem i z innymi pastorami musieliśmy leczyć poprzez długie rozmowy, albo długo dochodzili do siebie, bo zostali poranieni przez samozwańczych proroków, przez proroctwa bez pokrycia, czy stwierdzenia Bóg mi powiedział, albo inne przejawy duchowości, które nic nie miały wspólnego z Bogiem i Jego Słowem. Były raczej sposobnością czy środkiem do promowania swojego ego i budowania swojej pozycji, charyzmatycznej, narcystycznej pozycji na czele Bożego ludu. Przykro mi to mówić, ale niestety często tak jest. I ci ludzie są wynoszeni na piedestał, ponieważ mamy poczucie, że oni mają szczególne objawienie od Boga. Tymczasem wielokrotnie wypowiadają rzeczy, które nijak się mają do rzeczywistości. No ale przecież jesteśmy w stanie wiele im wybaczyć, bo być może my tego dobrze nie rozumiemy. Dość zacytować znamienne słowa pastora Thomas Stipe'a z przedmowy do książki Fałszywe Przebudzenie, który opisuje fałszywych proroków w jednym z kościołów i mówi tak. Po kilku latach prorocy zdawali się mówić do wszystkich i o wszystkim. Setki osób otrzymało dar prorokowania i zaczęło nosić ze sobą czarne notatniki, gdzie zapisywali wszystkie proroctwa. Ludzi tych przybywało po każdej kolejnej konferencji proroczej, chodzących z czarnymi notatnikami w nadziei na kolejne słowo od Pana. Z czasem jednak liderzy Kościoła zauważyli coraz więcej osób, które prosiły o spotkania duszpasterskie, bo okazało się, że ich nadzieje rozbudzone przez powszechne prorokowanie nie spełniły się, a wręcz przeciwnie, przyniosły gorzki owoc. w postaci zawiedzionych nadziei. Ludzie byli źli, rozczarowani Bogiem, na Boga, na Kościół, bo prorokowano im o wielkich służbach, które mieli rozwinąć, a ich liderzy nie pozwalali im rozwinąć skrzydeł ich namaszczenia. Spora część ludzi stała się biblijnymi analfabetami, ponieważ żyli z proroczego natchnienia, a nie w oparciu o prawdy Bożego Słowa. Małe czarne notatniki zastąpiły im Biblię jako preferowaną lekturę podczas niedzielnych nabożeństw. I być może ty nigdy czegoś takiego nie doświadczyłeś, albo w kościele, w którym byłeś, w którym jesteś na co dzień, tego typu praktyki nie istnieją, a jeżeli istnieją, to są, dzieje się to wszystko godnie i w porządku. I apostoł Paweł mówi, zabiegajcie pilnie o dary duchowe, a najbardziej, żebyście prorokowali. Ponieważ można wypowiedzieć czasem prawdę do ludzkiego życia, gdzie człowiek, słysząc prawdę na temat swojego życia, może paść na kolana. I apostoł Paweł mówi, może paść i wyznać to, że Bóg jest Bogiem. Ale trzeba to badać, trzeba to robić w porządku i trzeba to zawsze poddawać osądowi innych. I Bóg przestrzega nas przed duchowością, która pod pozorem ponadnaturalności głosi nieprawdę o Nim, nieprawdę o Jego Słowie. A zatem, jak mamy rozpoznać to, co jest prawdziwą duchowością? Skoro zagrożenie fałszywą duchowością może przyjść i z zewnątrz, i z wewnątrz Kościoła, to co możemy zrobić, żeby nie ulec zwiedzeniu? Dzisiaj za dużo nie powiem, więcej powiemy o tym w następnych tygodniach i mam nadzieję, że będziecie uważnie słuchać albo uczestniczyć w naszych nabożeństwach, albo słuchać uważnie tego nauczania, bo naprawdę to, co przygotowali kolejni nauczyciele, jestem przekonany o tym, że jest to coś, co wszyscy potrzebujemy usłyszeć. Ja na pewno. Ale w tym samym fragmencie, który właśnie czytaliśmy, gdzieś między przestrogą wobec zewnętrznych obrzydliwości a przestrogą wobec fałszywych proroków, Mojżesz wypowiada znamienne słowa, prorocze słowa, które wykraczały poza jego czasy. I mówi tak, proroka takiego jak ja, mówi Mojżesz, wzbudzi ci Pan Bóg twój spośród ciebie, spośród twoich braci, jego słuchać będziecie. Wobec tego, jak prosiłeś Pana Boga twego na Chorebie w dniu zgromadzenia, mówiąc, nie chciałbym już słyszeć głosu Pana Boga swego i patrzeć nadal na ten wielki ogień, żebym nie zginął, Pan rzekł do mnie, słusznie powiedzieli, wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty. Włożę moje słowa w jego usta i będzie mówił do nich wszystko, co mu rozkaże. Proroka takiego jak ja, mówi Mojżesz, wzbudzi wam Bóg. Jak myślicie? O kim mówił Mojżesz? Nie, to nie był Jozue, choć ten z sukcesem wprowadził Izraelitów do ziemi obiecanej. I nie, to nie był król Dawid, chociaż był człowiekiem według Bożego serca, prorokował na temat nadejścia Mesjasza i zapewnił Izraelowi dobrobyt i mądre rządy pomimo różnych uchybień. Ale kilka tysięcy lat później pewien prosty rybak z Galilei, któremu jego mistrz zmienił imię z Szymon na Piotr, czyli skała, stanął wobec zgromadzenia Żydów w świątyni i zacytował te same słowa, wskazując na Jezusa z Nazaretu. A niedługo potem pierwszy męczennik Kościoła, Szczepan, również odniósł te słowa do Jezusa, za co został brutalnie zamordowany przez innych Żydów. Piotr, Szczepan i inne osoby pierwszego Kościoła nie mieli wątpliwości. To Jezus był zapowiadanym, namaszczonym prorokiem, królem i arcykapłanem jednocześnie. I to Jego osoba, i to Jego słowo stało się ostatecznym punktem odniesienia, testem prawdziwej duchowości dla tych wszystkich z nas, którzy z taką tęsknotą i pragnieniem poszukujemy prawdziwego Boga i prawdziwej duchowości. I nie musimy już dzisiaj żyć w niepewności ani błądzić. Zmartwychwstały Jezus, Król i Zbawiciel, jest obecny pośród swojego ludu, swojego Kościoła i zaprasza wszystkich poszukujących, wszystkich stęsknionych, wszystkich, którzy pragną prawdziwej duchowości, wszystkich, którzy są zmęczeni już treningami mindfulness i pukaniem w niemalowane i tymi wszystkimi głupotami. Ten Jezus stoi i mówi: przyjdźcie do mnie spracowani i utrudzeni, a ja wam dam ukojenie. Nie macie pojęcia, co to znaczy znaleźć się w moich ramionach i znaleźć się w mojej duchowości, spojrzeć na mnie i odkryć, co to naprawdę znaczy żyć duchowym życiem. I tak właśnie czułem się ponad 30 lat temu, kiedy zmęczony poszukiwaniami w muzyce, teatrze, sztuce, literaturze i filozofii wschodu odpowiedziałem na jego zaproszenie do porzucenia fałszywej duchowości Hare Krishna, którą wtedy wyznawałem, porzucenia medytacji transcendentalnej skupionej na mnie i na moich potrzebach. 30 lat temu odrzuciłem fałszywe przekonanie, że wszystkie drogi prowadzą do tego samego Boga. Wielu karmiłem tym przekonaniem i wstyd mi, że tak było. I tamtego wieczoru, pamiętam go jak dziś, wiem, że wielu z was zna tą historię, ale mógłbym wam powiedzieć, jakiego koloru były ściany w tym pokoju. Mógłbym powiedzieć wam, jaka muzyka grała w tym pokoju. Mógłbym wam powiedzieć, jak wyglądała twarz mojego przyjaciela, który spojrzał na mnie z miłością i powiedział: nie, Rafał, ty i ja nie modlimy się do tego samego Boga. Jestem Bogu wdzięczny za to, że tamtego dnia nie udawał, że wszystko jest okej, bo nic nie było okej. Jestem wdzięczny, że miał tyle odwagi w mocy Ducha Świętego, wypowiedział słowa prawdy, słowa prawdziwie prorocze, które dały mi siłę do tego, żeby uchwycić się Jezusa, mojego Pana i Zbawiciela, który powiedział o sobie: ja jestem drogą i prawdą i życiem i nikt nie przychodzi do Ojca inaczej niż przeze mnie. I dzisiaj, 30 lat później, po wielu przejściach, trudnościach, upadkach i osobistych zmaganiach, mogę śmiało powiedzieć, wyznać to wobec was, wobec całego świata i wszystkich, którzy nas słuchają online i wszędzie mnie Pan Bóg postawi. Nigdy się na Nim nie zawiodłem. Nigdy. To ja Go zawiodłem nie raz, ale ja nigdy nie zawiodłem się na Jezusie. I dzisiaj to zaproszenie jest również zaproszeniem dla ciebie. I proszę cię, proszę cię, jak tylko mogę to najbardziej prosić i błagać, proszę cię, jakby nie czekaj. Nie mów sobie, że mam jeszcze trochę czasu, że jeszcze muszę posprawdzać. Pewnie możesz, ale Jezus czeka na ciebie i chce powiedzieć: przyjdź do mnie. Zmęczona, zmęczony, spracowany, utrudzona tym całym poszukiwaniem, przyjdź. Bo ja mam słowa życia wiecznego. Ja jestem droga i prawda i życie. Ja jestem źródłem prawdziwej duchowości. Przyjdź, a poznasz życie, które nigdy się nie kończy. Bo tylko Jezus jest właściwą odpowiedzią na nasze tęsknoty i ostateczną miarą naszej duchowości. Więc zaufaj Mu i pozwól pokazać Ci, na czym polega duchowość, która naprawdę się Bogu podoba.